opresji. Dziękujemy za wolność przede wszystkim, którą mamy w Chrystusie. Za to, Panie, że jesteśmy członkami Twojego ludu, Twojego królestwa, Twojego państwa. Prosimy Cię, byś nas w tym umocnił. Prosimy, byś nam dodał też mądrości w odpowiednim postrzeganiu właśnie tej wizji naszego prawdziwego obywatelstwa, naszego tego ostatecznego obywatelstwa. Prosimy Cię, poprowadź nas dzisiaj przez to nauczanie. Otwórz nasze uszy, otwórz nasze serca, abyśmy mogli jeszcze lepiej, jeszcze bardziej radośnie Ciebie chwalić i wysławiać, Panie, Ciebie, nasz Król. Amen.
Amen.
Zastanawialiście się może kiedyś, dlaczego psalmista powiedział w psalmie 84, w wersecie 11, następujące słowa? Albowiem lepszy jest dzień w przedsionkach Twoich, niż gdzie indziej tysiąc. Albo inaczej tłumacząc, albowiem lepszy jest dzień, jeden dzień w przybytkach Twoich, niż gdzie indziej tysiąc. Kończymy dzisiaj serię ukazań dotyczących chrześcijańskiej edukacji czy chrześcijańskiego formowania. Dzisiaj jest ostatnie z tej serii pod tytułem Homo Liturgicus, część ósma, już to jest ósme kazanie podsumowujące całą tą serię. Przypominam, że zajmowaliśmy się właśnie chrześcijańską edukacją, zajmowaliśmy się chrześcijańskim formowaniem. Też koncentrowaliśmy się dużo na kwestiach liturgii, części naszego nabożeństwa. Starałem się Wam wyjaśnić, co one poszczególnie znaczą. Dzisiaj, słuchajcie, chciałbym zrobić takie podsumowanie. Chciałbym przypomnieć najważniejsze może punkty w tej całej serii i też wskazać jeszcze raz na końcu ten kierunek naszego czy naszego myślenia, czy postępowania, tego, w jaki sposób właśnie powinniśmy jako chrześcijanie podchodzić do pewnych rzeczy. Słuchajcie, na początku widzieliśmy, zastanawiając się ogólnie nad kontekstem tego, czym jest edukacja, czym jest w ogóle nauczanie, nauczanie też kościelne, widzieliśmy, że w świecie panuje taki kartezjański aksjomat, kartezjański czy nie kartezjański, ktoś by mógł się tutaj sprzeczać, bo pogląd ten już pewnie może sięgać Platona, czyli bardzo, bardzo wcześnie, ale Kartez już to oczywiście uwypuklił, mianowicie, że człowiek jest istotą myślącą, prawda? To jest to, co definiuje człowieka. Wątpliwości, myślenie, prawda, ta samoświadomość jest to, co człowieka definiuje. Ale powiedziałem, że ten pogląd jest nie do końca adekwatny z biblijną, jeśli chodzi o biblijną perspektywę. Nie znamy taki slogan z reklamy telekomunikacji polskiej. Pamiętacie ten refren, który się przewija w całej tej serii, w całej serii reklam z tymi dwoma lalkami, tymi dwoma ludzikami. Serce i rozum, prawda? I co ta reklama zawsze mówi? Czy kierujesz się sercem czy rozumem? Czy kierujesz się sercem czy rozumem? Tak czy owak, my sprzedamy ci najlepszy produkt, prawda? Ale widzicie, według Bożego Słowa, według Biblii, jesteśmy istotami przede wszystkim kierującymi się właśnie sercem. Rozum jest ważny, nikt nie przeczy tutaj powadze tego, że ważne jest myślenie, że ważne jest zdobywanie wiedzy, ale przede wszystkim Biblia mówi, jesteśmy istotami kierującymi się sercem. Umysł jest ważny. Ale serce, które jest siedzibą naszych pragnień, naszych uczuć, naszej miłości, jest jeszcze ważniejsze. I tak jak mówiłem, wielokrotnie pojawiała się tam taka fraza, że w tym świecie definiuje nas to, co kochamy. Jesteśmy takimi ludźmi, jak to, co kochamy. W Biblii sednem człowieka jest serce. To jest ten główny organ napędzający człowieka. Widzicie, serce w Biblii to jest siedziba wszelkich uczuć, myśli, także woli. Serce jest siedzibą wszelkich apetytów, pragnień, uczuć, tego wszystkiego, co nami kieruje, co jest w nas wzburza, co po prostu sprawia, że coś chcemy zrobić. I w Biblii właśnie serce jest tym organem, które porusza nasze ciała, które porusza nasze życie, które każe nam zrobić to czy tamto. Także według antropologii biblijnej, jeśli coś takiego jest jak antropologia biblijna, biblijna nauka o człowieku, właśnie głównym organem człowieka jest serce. Jest serce. Jest serce, a główną rzeczą, która nami kieruje, jest miłość. To, co kochamy. I chciałbym wam jeszcze raz zwrócić uwagę na ten świetny film. Świetnie to zostało oddane właśnie w filmie Moulin Rouge. Moulin Rouge, pewnie żeście to widzieli, niektórzy z was. Pamiętacie, jest tam Christian, który odrzuca ten zacny styl życia swojego ojca sklepikarza. Aby co odnaleźć w życiu? Aby odnaleźć w życiu piękno, aby odnaleźć w życiu miłość. To jest ciekawe, nie? Że kiedy napotyka różne przeciwności, do końca zawsze jest oddany sprawie miłości. I właśnie to przekonuje, to przemienia serce początkowo wyrachowanej Satin, prawda? Tej kurtyzany z Moulin Rouge. Także Christian do końca był oddany sprawie miłości, niczym ewangelista, można powiedzieć, nie? Sprawie Królestwa Bożego. I to przemienia serce wyrachowanej kobiety. Na końcu tego filmu pojawia się bardzo ważna lekcja. Jeszcze raz chciałbym ją wam tutaj przekazać. Najważniejszą rzeczą, jakiej się można nauczyć, to kochać i być kochanym wzajemnością. Tak? Oni chyba o tym śpiewają. Już teraz nie będę, bo jakiś czas długi temu widziałem ten film. Ale właśnie na końcu pada ta fraza. Najważniejszą rzeczą, jakiej się można nauczyć, to kochać i być kochanym z wzajemnością. Także film pokazuje, że najwyższą wartością nie jest bycie produktywnym czy bycie wyrachowanym, lecz kochanym i kochającym. Także znowu, mi się wydaje, że tego typu filmy podkreślają biblijną prawdę o tym, że wszyscy jesteśmy przede wszystkim istotami kochającymi, istotami pragnącymi, istotami, które są poruszane przez własne pragnienia, przez to, co kochają. I w związku właśnie z tego typu nauką zauważyliśmy trzy rzeczy. I teraz te trzy rzeczy, o tych trzech rzeczach chciałbym wam przypomnieć. Te trzy rzeczy dotyczą właśnie naszej miłości, tego, że jesteśmy kierowani poprzez miłość do pewnych rzeczy, poprzez nasze pragnienia. Przede wszystkim, po pierwsze, to, co nas odróżnia jako ludzi, to, co nas rozróżnia może między ludźmi, to są obiekty naszej miłości. Pytanie właśnie brzmi tak, co kochamy, co kochamy? Wewnątrz z nas, wewnątrz każdego z nas, ponieważ tak zostaliśmy stworzeni, wewnątrz z nas każdego napędza taka pompa życiowa, którą można właśnie, można powiedzieć, że to jest ta właśnie miłość, to jest to nasze pragnienie. Także stajemy się tacy, jak to, co kochamy. Ta pompa jest takim motorem, jest silnikiem naszego życia. I tutaj wam przypomnę doktora Thomasa Mora w powieści Love in the Ruins. Nie wiem, czy była przetłumaczona na polski. Ale ciekawą rzecz Thomas More stwierdza w tej powieści Love in the Ruins. Stwierdza, że będąc katolikiem, wierzy w Boga, ale kobiety kocha najbardziej. W zasadzie stwierdza coś takiego, że najpierw kocha kobiety, potem muzykę i naukę, potem whisky, następnie Boga, a bliźnich prawie wcale. Nie? To jest jego wyznanie. To jest jego wyznanie. Nie? Najpierw kobiety, potem muzyka i nauka, potem whisky, potem Bóg, a bliźnich no, już prawie wcale nie kocha. Jest człowiekiem wierzącym, się określa mianem człowieka wierzącego, bo jest katolikiem, ale pytanie właśnie, co kocha? Nie? Co kocha? I tutaj przychodzi, tutaj jakby pojawia się znowu święty Augustyn, który stwierdził bardzo fajną rzecz. Święty Augustyn stwierdził co? Iż grzech w nas sprawia to, że nasza miłość wielbi, wielbi te rzeczy, które po prostu powinniśmy używać. Nie? Czyli grzech w nas sprawia to, że właśnie priorytety naszej miłości są, można powiedzieć, zdyslokowane, się tak mówi? są po prostu poprzestawiane, są, są po prostu zamienione miejscami. Są zamienione miejscami. Widzicie, co dzisiaj człowiek tak naprawdę miłuje? No myślę, że dzisiaj większość ludzi jest jak Thomas More, prawda? Że najpierw kocha coś, nie wiem, niektórzy najpierw kochają samochody, inni najpierw kochają pieniądze, jeszcze inni najpierw kochają muzykę, jeszcze inni najpierw kochają kobiety, jeszcze inni najpierw kochają seks, może coś jeszcze innego, może niektórzy są tacy, którzy najpierw kochają whisky, a później wszystko inne. Także pytanie właśnie, zobaczcie, to co nas rozróżnia jako ludzi, to obiekty naszej miłości. Pytanie brzmi, co najbardziej kochamy. To jest ta pierwsza rzecz. Po drugie, nasze serca, nasze pragnienia są pochwycone w tym życiu przez obrazy dobrego życia. Przez obrazy dobrego życia. Musimy znać jakiś obraz dobrego życia, musimy znać jakiś kontekst, który oferuje nam właśnie dobre, dostatnie życie. I właśnie takie obrazy dobrego, dostatniego życia są nam oferowane przez całe nasze otoczenie. Przez całe nasze otoczenie. Zobaczcie, właśnie obrazy są tym, co bardzo mocno do nas przemawia w życiu. Mówiłem przy tej okazji o takim liturgicznym doświadczeniu na przykład galerii handlowej, prawda? Kiedy wchodzimy do galerii handlowej, widzimy tam uśmiechniętych, szczęśliwych, doskonałych wręcz, można powiedzieć, na twarzy i na ciele, świętych, jakichś aktorów, jakieś znane postaci i celebrytów. I oni właśnie swoim uśmiechem, oni przez te obrazy w bardzo taki mocny sposób przekazują nam właśnie ten obraz dobrego życia, ten obraz dostatniego życia. Ale w zasadzie te obrazy są ciągle wokół nas. Te obrazy, jesteśmy tymi obrazami po prostu przyciągani. Jesteśmy tymi obrazami w jakiś sposób. One po prostu łechcą nasze pragnienia. Zobaczcie, to właśnie dlatego tak ciężko się z kimś rozmawia przy włączonym telewizorze. Kiedy leci w domu telewizor i chcesz rozmawiać poważnie, nie wiem, z żoną, z mężem, z dziećmi, to przy włączonym telewizorze, kiedy leci coś fajnego, jakiś serial, jakaś bajka, będzie to niezmiernie trudne. Będzie to niezmiernie trudne. Dlaczego? Ponieważ jesteśmy ludźmi właśnie ukształtowanymi w taki sposób, że obrazy na nas wpływają, obrazy do nas przemawiają. Właśnie w obrazach znajduje się jakiś ładunek tego życia, ta eschatologiczna obietnica tego dostatniego życia w przyszłości. Kiedy coś przykuje naszą uwagę, dostaje się wtedy do naszej wyobraźni, ta wyobraźnia zaczyna działać, ta wyobraźnia zaczyna budować jakby cały obraz tego życia i w ten sposób nas edukuje. Po trzecie, jeśli chodzi o naszą miłość, o to, że jesteśmy istotami kochającymi, widzicie, kiedy jakaś wizja dostatniego życia już nas ujmie, będziemy się do niej upodabniać i będziemy tą wizję starali się naśladować. Jak już mówiłem, z witryn sklepowych nęcą nas święci współczesnego świata. Mrugają do nas okiem, pokazują swoje szczęście, abyśmy co? Abyśmy na przykład zakupili zegarek Tag Heuer, tak? I w ten sposób stali się tak piękni i tak sławni jak Brad Pitt na przykład, tak? W ten sposób sprzedają wizję swojego dobrego, dostatniego królestwa. Widzicie, każdy z nas zabiega o pewną wizję królestwa. Każdy z nas będzie chciał się upodobnić do jakiegoś królestwa, do jakiegoś obrazu właśnie szczęśliwości. Każdy z nas chce też coś osiągnąć w perspektywie czasu. Także nasza miłość zawsze będzie ukierunkowana na ten cel. Nie? Robimy coś, wyślamy się po co? No, żeby coś osiągnąć, żeby w czymś odnieść sukces, żeby ostatecznie poczuć to dobro, prawda? O którym marzymy. To dlatego często, nie? Przynajmniej w tych krajach, które kiedyś się wzbogacały, no bo było to właściwe nauczanie, nie? Że dzisiaj rezygnuję z czegoś, dzisiaj nie szastam pieniędzmi na prawo i na lewo. Dlaczego? Ponieważ na końcu chcę kupić upragniony dom, albo na końcu chcę kupić upragnionego kucyka, albo na końcu chcę kupić upragniony samochód, nie? Takie były te cele, nie? Te cele w zasadzie pozwalają nam po kolei odejmować sobie z pewnych uciech życia, rezygnować z pewnych rzeczy, aby właśnie osiągnąć ten dobry cel na końcu. Ale widzicie, przemysł dzisiaj reklamowy ma często przewagę nad kościołami, bo potrafi pochwycić i formować nasze pragnienia, potrafi formować w o wiele lepszy sposób właśnie poprzez obrazy, poprzez całą otoczkę, potrafi formować naszą miłość. I to robi właśnie z użyciem tych elementów, które wpływają na nasze zmysły. Zobaczcie, kiedy wchodzimy do sklepu, teraz się fajnie zbliża taki okres przedświąteczny, zobaczcie, co się będzie działo. Będzie grała piękna muzyczka, będą piękne zapachy w wielu miejscach, nie we wszystkich, ale w niektórych na pewno, i będzie odpowiednia gra świateł, prawda? To wszystko, co sprawi taką atmosferę, taką otoczkę ciepła, tego dobrego, czegoś dobrego, prawda? Także ten przemysł reklamowy potrafi nas sformować, naszą miłość, poprzez muzykę, zapachy czy światło. Ale my, protestanci, oczywiście nie lubimy ani muzyki, ani zapachów, ani świateł. Dla nas liczą się tylko litery, co nie? Tak? Bo my jesteśmy ludźmi słowa. No widzicie, nie tylko. Pismo jest dla nas ważne, ale cała ta otoczka pozostała jest też dla nas ważna. Tak po prostu jesteśmy skonstruowani, że na nasze pragnienia, do naszych pragnień się dochodzi poprzez zmysły. I mówię, specy od reklamy to bardzo dobrze wiedzą. Wspominałem wam takiej firmie amerykańskiej, która się nazywa Scent Air, tak jak zapach, Scent Air, która właśnie jest skoncentrowana tylko na tym, żeby dobierać odpowiednie zapachy do odpowiednich miejsc i sklepów, po to tylko, żeby ludzie jak najdłużej w tym jednym miejscu pozostali i w końcu coś kupili. Tak się po prostu w ten sposób to robi. Także słuchajcie, jesteśmy ludźmi kochającymi, jak to pokazuje właśnie Christian z Moulin Rouge, jesteśmy kochankami, ale jesteśmy też kochankami, musimy sobie uświadomić, żyjącymi w niebezpiecznych czasach. Jesteśmy kochankami żyjącymi w niebezpiecznych czasach, gdyż o naszą miłość rozgrywa się nieustająca walka. Widzicie, otaczają nas kulturowe rytuały, kulturowe liturgie, można by powiedzieć, które chcą zabiegać o nasze pragnienia, które chcą kształtować nasze pragnienia. Niektóre właśnie z tych liturgii dają nam nadzieję na zbawienie poprzez konsumpcjonizm. Nie? Chwila zbawienia wśród kolorowych półek, wśród kolorowych pachnących alejek. Momentem zbawienia jest to, że kupię jakiś produkt i na chwilę się poczuję wyjątkowy. Na chwilę pomyślę, że rzeczywiście moja frustracja, cała moja życiowa udręka mija, ponieważ mam ten produkt w tej chwili, no ale co się okazuje? Za chwilę z tym produktem przychodzę do domu, a już za kilka dni on się wydaje stary, już mi się tak nie podoba jak na początku i już właśnie w kontekście szarej rzeczywistości naszego domu, pracy, zadań, brudnych pieluszek i tak dalej, po prostu ten czar zbawienia pryska. Także są różne kulturowe liturgie, są różne kulturowe właśnie rytuały, które kształtują nasze pragnienia. I w tym kontekście powiedziałem, zacząłem nauczać tutaj na temat tego, że historyczne nabożeństwo, czy historyczna liturgia jest w podobny sposób formatywna. Ponieważ wpływa na naszą miłość w sposób właśnie, czy wpływa na nasze serca poprzez różne zmysły i powinna tak czynić. Widzicie, nabożeństwo jest tym szczególnym czasem, nasze wspólne nabożeństwo jest tym czasem, który nas formuje, który formuje nasze serca, który ukierunkowuje naszą miłość właśnie na Boga, na Chrystusa, na Jego Królestwo. W tym właśnie momencie następuje coś szczególnego. W tym momencie bardziej niż kiedykolwiek indziej w tygodniu materialne styka się z duchowym jako dwie strony jednej dobrej rzeczywistości. Żadna z nich nie jest ważniejsza. Nabożeństwo, widzicie, przypomina nam, jaki jest cały świat. Nabożeństwo dzisiaj próbuje nas, czy wyostrzyć nasze zmysły na to, jaki naprawdę jest jest świat, że jest ten świat sakramentalny, że ten cały świat jest sakramentalny, że ten cały świat jest Boży. To znaczy, że każda z... przepraszam, każda rzecz w tym życiu, każda rzecz w tym świecie się liczy w ostatecznym rozrachunku wobec Boga. I zobaczcie, w chrześcijańskim nabożeństwie tak naprawdę, chrześcijańskie nabożeństwo jest uproszczonym światem. Nieraz o tym mówiliśmy, nieraz można o tym przeczytać. Chrześcijańskie nabożeństwo jest uproszczoną wersją świata. Bo tak naprawdę w pewnym sensie tutaj właśnie w takich prostych, podstawowych rzeczach, jak chleb i wino, odnajdujemy cały świat. Odnajdujemy, słuchajcie, cały świat w kawałku chleba i w kieliszku wina. Zobaczcie, dlaczego tak mówię? No dlatego, że za tymi rzeczami stoi cały świat jakby. Czy one symbolizują to, co się musiało wydarzyć w świecie, żeby one się tutaj znalazły. Czyli jest żyto czy pszenica, musiały być zasiane, podlewane, pielęgnowane, zrzęte, zmielone, wypieczone. Prawda? To jest cały, to jest to, co, na czym polega istota życia. Czyli wysiłek, praca i w końcu cieszenie się owocami tej pracy. Podobnie z winem, prawda? Wiele różnych zabiegów, które człowiek musiał w to włożyć, aby coś okazało się na końcu dobre, aby coś smakowało właśnie dobrze jak wino. Czyli zobaczcie, w tych dwóch prostych elementach nawet mamy tutaj wyrażony cały świat, czy ideę świata. Pracę, wysiłek, ale nie tylko praca i wysiłek, bo jest też w tym zasłużony odpoczynek i radość. Ja już powiedziałem, że człowieka nie określa w tym świecie bycie tylko produktywnym. Produktywność jest ważna, ale to nie jest najważniejsza rzecz. Także zobaczcie, historyczna liturgia uznawała właśnie, czy oddziaływała na ludzi poprzez zmysły. To jest zmysł smaku i będzie to na nas oddziaływało w ten sposób. Ale historyczna liturgia właśnie próbowała też do serca ludzi dotrzeć poprzez różne zmysły. Zobaczcie, historyczna liturgia oddziaływała na ludzi poprzez kolory. Dlaczego przykładamy wagę do kolorów? Dlaczego dzisiaj jest zielony, a dlaczego kiedy indziej jest fioletowy, a dlaczego kiedy indziej jest złoty, albo czerwony, albo biały? No to też jest pewien rytm życia, prawda? Ten rytm roku kalendarzowego, który nam przypomina o rytmie życia z Bogiem, czy historii życia ludzi z Bogiem. Te zadumy fioletu przez smutek czarnego, do lśniącej bieli, do czyszczenia, do radosnego czerwonego i do chwalebnego złota na końcu, prawda? Takie były te podstawowe kolory w liturgii Kościoła. Zobaczcie, światło, nie? Światło, mówiłem wam, że niekiedy to było fajne. Czasami na Stolowowolskiej, myślę, mieliśmy chyba jeden czy dwa takie nabożeństwa wielkopiątkowe, które trochę w podobny sposób grały światłem, nie? Że był już półmrok w tej sali, paliły się świece i rzeczywiście to wskazywało na tą ciemność, która nadchodziła na ten weekend, nie? Na te trzy dni, kiedy Chrystus był złożony do grobu. Ale zobaczcie, światło wpadające w niedzielny poranek Zmartwychwstania Pańskiego przez witrynę kościoła. Coś podobnego, nie? Coś podobnego takie wytwarza atmosferę przebudzenia. Światło, które staje się, daje nadzieję na nowe życie, na nowy rozdział, prawda? Zapach kadzidła też przecież na wiele różnych sposobów grał na emocjach, na pragnieniach, na tym, że to są przyjemne modlitwy świętych, które Bóg akceptuje. Ale zobaczcie, szczery uścisk dłoni, osoby, która przekazuje ci znak pokoju. U nas nie wprowadziliśmy jeszcze tego, ale mam nadzieję, że może kiedyś tak. Nie, znak pokoju, coś wspaniałego. Ja myślę, że ale nawet sam znak pokoju dzisiaj jest tylko taką namiastką tego, o czym mówi Biblia. Biblia mówi o czym w kontekście nabożeństwa? O uścisku dłoni? O pocałunku świętych mówi Biblia, nie? Także tutaj to jest ciekawe, nie? Ale właśnie wyrażenie cielesne w ciele tego, że jestem z tobą, z moim bratem, moją siostrą w stanie pokoju. Jesteśmy pojednani w Bogu. Jesteśmy częścią jednej rodziny. Także później, zobaczcie właśnie to, o czym mówiłem, wspaniały smak chleba. Wspaniały smak wina podczas Eucharystii. Widzicie, w naszym kościele też kładziemy szczególny nacisk na to, żeby to były dobre wino, żeby to było słodkie, żeby to był słodki chleb, żeby to było słodkie wino, właśnie te rzeczy smaczne. Nie? Niektóre kościoły kruszą takie jakieś przaśne wafelki, które gdzieś tutaj później przylegają do podniebienia i cię duszą. Ja wiem, że te kościoły bardziej starają się w Wieczerzy Pańskiej może wskazać na ten aspekt przyszłości, nie? Że jeszcze nie nastąpiło, jeszcze nie ma tego wesela, ale u nas się podkreśla to, że rzeczywiście w Chrystusie już jesteśmy w Królestwie, już jesteśmy przyjęci do Królestwa. To Królestwo jeszcze nie jest takie, jakie będzie, ale już się zinaugurowało, już się rozpoczęło, ale jeszcze nie ma jego pełni, prawda? I to często się mówi właśnie w teologii o tym already not yet, nie? Że już, a jeszcze nie. Już, a jeszcze nie. I my mówimy, że już wiele różnych wspaniałych błogosławieństw otrzymaliśmy w Chrystusie. Także zobaczcie, te rzeczy sprawiają, ta cała otoczka liturgiczna sprawia, że o chrześcijaństwie nie można po prostu myśleć jako zbiorze idei czy światopoglądzie. Bo nie spotkaliśmy się tutaj, słuchajcie, jako grono naukowców wysłanych na seminarium, żeby każdy tutaj miał odczyt swojego referatu. Nie jesteśmy tutaj taką grupą, która się zebrała, by coś tu sobie jakimiś ideami się podzielić. Nie. Jesteśmy tutaj właśnie z powodu chrześcijaństwa. Czym jest chrześcijaństwo? Myślę, że trafnie to kiedyś ujął kardynał Józef Ratzinger, zanim stał się jeszcze Benedyktem XVI, wygłaszał homilię na pogrzebie księdza Luigi Giussaniego. Pewnie tylko Władek wie, kim był Luigi Giussani.
Nie wiem.
Ale Giussani był wieloletnim nauczycielem młodzieży, który też założył taką właśnie organizację no bardzo mocno kładącą nacisk na rozwój młodzieży we Włoszech, nie tylko, gdzieś poza granicami. On dobrze wiedział, że edukacja to formowanie całej osoby. I właśnie kiedy umarł Ratzinger, wtedy jeszcze jako kardynał pod auspicjami naszego papieża Jana Pawła II, naszego, żeby nie było, powiedział właśnie słynne słowa na pogrzebie tego księdza. Posłuchajcie. Chrześcijaństwo nie jest jakimś systemem intelektualnym, pakietem dogmatów, jakimś moralizmem, ale jest spotkaniem, jest historią miłości, jest wydarzeniem. Nie, chrześcijaństwo nie jest jakimś systemem intelektualnym, jakimś zbiorem dogmatów, jakimś moralizmem, ale jest spotkaniem, jest historią miłości, jest wydarzeniem. I nasze nabożeństwo powinno być tego wyrazem. Nasze nabożeństwo właśnie jest spotkaniem, jest historią miłości i jest wielkim wydarzeniem. Przeżywamy je razem, wspólnie, ucząc się Królestwa Bożego. Widzicie, bez waszego zaangażowania to nasze nabożeństwo nie jest zbyt wiele warte. To właśnie było problemem kościołów w średniowieczu, nie? Że ludzie uczestniczyli czy nie mieli możliwości uczestniczenia właśnie w nabożeństwie. Nie mieli okazji być zaangażowani, nie? Jako lud Boży w to nabożeństwo. Pytanie tylko właśnie, czy chcemy być częścią tego spotkania, czy chcemy być częścią tej historii miłości, czy chcemy być częścią tego wydarzenia. I myślę, że kolejne elementy nabożeństwa uczą nas pewnego rytmu życia, uczą nas w odpowiedni sposób tą miłość przejawiać, w odpowiedni sposób w tym wydarzeniu się poruszać, w odpowiedni sposób zachowywać się podczas tego spotkania. I chciałbym wam tu przypomnieć, że tylko dosłownie w jednych, dwóch zdaniach opiszę każdy element jeszcze nabożeństwa, jako przypomnienie. Tych elementów jest 12. Fajnie, że tych elementów jest 12, bo 12 to jest oczywiście magiczna liczba. Dzięki liczbie 12 ostatnio się dowiedziałem z jednej książki mądrej, że dzięki liczbie 12 później Grecy podziwiali Mojżesza, ponieważ Mojżesz podzielił mądrze cały naród na 12 plemion. A gdzie to było? u którego filozofa, że któryś filozof Platon mówił, że trzeba każde miasto podzielić na 12 części, 2 na 12, tak? Coś takiego, ale Grecy, dobra, to trochę tak wam na uboczu powiedziałem. Magiczna liczba 12, ale nie bierzcie zbyt poważnie tej magiczności tej liczby, tej magii tej liczby. Po pierwsze, zobaczcie, pierwszy element nabożeństwa to jest powołanie. Powołanie na początku przypomina nam, że to Bóg ruszył nas z naszych miejsc, naszych wygodnych miejsc do swojego królestwa. Po drugie, na nabożeństwie jest pozdrowienie. Pozdrowienie ogłasza, że Bóg przyjął nas do społeczności z samym sobą. Po trzecim elementem naszego nabożeństwa jest śpiew. I śpiew właśnie uczy nas wypowiadać się, uczy wyrażać cieleśnie naszą wiarę. Uwielbienie zresztą, śpiew nam przypomina, że uwielbienie jest główną częścią, czy głównym celem naszego życia. Czwartym elementem jest wyznanie grzechów, które zapewnia nas, że ratunkiem dla naszych zbrukanych sumień nie jest ucieczka, nie jest schowanie się, ale że właśnie ratunkiem dla naszego grzechu jest zawsze przyjście do Boga, zdanie się na Jego łaskę i wyrażenie wdzięczności za to, że Bóg sam zapłacił za nasze grzechy. Jak mówi to list do Kolosan, tak? Przybił do krzyża obciążający nas list dłużny. Przybił do krzyża nasze długi. To, co byliśmy winni. Dlatego wyznając nasze grzechy, po prostu uczymy się wdzięczności, czy powinniśmy się uczyć wdzięczności, że mamy w nim zapłatę. Później jest zapewnienie o przebaczeniu, które utwierdza nas, że w imieniu Jezusa Chrystusa przebaczono nam wszystkie grzechy. Że otrzymaliśmy szalom, ten upragniony przez każdego Żyda szalom, czyli pokój. Pokój, spokój z Bogiem i z innymi. Po szóste jest wyznanie wiary. I wyznanie wiary poniekąd jest taką recytacją naszych przysięg obywatelskich. Wyznanie wiary po prostu określa naszą tożsamość. Później jest modlitwa. Modlitwa jest dialogiem ze Stwórcą Wszechświata i modlitwa uczy nas między innymi tego, że Bóg, który jest Stwórcą Wszechświata, zważa nawet na taki zakątek całego Wszechświata, jak tutaj nasz, jak ten mały pokój. Że Bóg jest tym, który nas słucha. Po ósme jest czytanie słowa i jest kazanie, czyli wykładanie tego słowa. Zobaczcie, czytanie słowa i kazanie to opowiadanie. To opowiadanie, to narracja. To jest narracja, w której przedstawiona jest historia naszych ojców, w której przedstawiona jest nasza historia, która mówi nam o rzeczach, do których zmierzamy też. Widzicie, jako ludzie, powiedziałem, funkcjonujemy tak, że lubimy utożsamiać się z opowiadaniami. Lubimy utożsamiać się z odpowiednimi narracjami. I właśnie dzięki czytaniu słowa, dzięki kazaniu możemy po prostu stać się częścią tego opowiadania o Bożym ludzie, który jest zapisany w Biblii. Po dziewiąte, ofiary i dziesięciny, które składamy na nabożeństwie, to jest lekcja ekonomii Królestwa Bożego. Lekcja zaufania i wdzięczności za błogosławieństwa ponad miarę. Bóg mówi, jeśli masz wątpliwości, przekonaj się. Przynieś swoją dziesięcinę, przynieś swoją ofiarę i przekonaj się, że moje błogosławieństwa są ponad miarę. Ja ci pobłogosławię. Po dziesiąte jest Eucharystia. Eucharystia to jest kosztowanie, że Pan jest dobry. To spożywanie samego Chrystusa. To obietnica nasycenia w Królestwie Bożym. I to też lekcja o przebaczeniu. To jest ten pierwszy krok na drodze do przebaczenia, do pojednania. Nie jesteś, jeśli spożywamy tą wieczerzę, to powinniśmy tak naprawdę, wychodząc stąd, stać się ludźmi, ambasadorami pojednania w świecie. Po jedenaste, i to jest element, o którym mówiłem, że nie zawsze się zdarza w niedzielę, ale czasami się zdarza, jest to chrzest. Chrzest, tak jak mówiłem, nie koncentrując się już na wszystkich jego aspektach, ale tydzień temu mówiłem, że chrzest to jest co? Nadanie przywilejów szlacheckich komu? Plebsowi. Taką po prostu też takiej zbieraninie ludzi, jaką my jesteśmy. Nie, Bóg po prostu ujął nas, jak to mówi jeden z psalmów, podniósł nas z gnoju, obmył nas i posadził u swojego stołu. Traktuje nas jako swoich książąt. jako królewskie kapłaństwo. Chrzest właśnie wyniósł nas z naszej nędzy, posadził królewskiego stołu i stworzył z nas rodzinę, wspólnotę, braterstwo czy siostrzerstwo, jak się mówi. Siostrzeństwo. I po 12, tym 12 elementem jest rozesłanie. Zobaczcie, rozesłanie oznacza, że co? Że to, się, co tutaj się dzieje, to jest tylko trening. To jest krótki trening raz w tygodniu. To jest teraz Bóg mówi, teraz idźcie na cały świat, nauczyliście się czegoś o mnie i teraz wykonujcie swoje powołanie, do którego was powołuję. W jaki sposób mamy to wykonywać? No w prosty sposób. Bóg mówi, żebyśmy wrócili do swoich powołań. Czyli zobaczcie, według Lutra też każda praca jest powołaniem. Beruf, tak? To jest praca, powołanie. I czyli wszystko. Tak? Dobrze powiedziałem? To jest po prostu, no, wszystko to, co robimy, powinniśmy czynić na chwałę Bożą. Powinniśmy przemieniać właśnie ten skrawek rzeczywistości na obraz Boży. Ale w jaki sposób? No Chrystus nam też pokazał, w jaki sposób. Przez posłuszeństwo, przez pracowitość i przez wytrwałość. Nie? Przez poświęcenie osiąga się chwałę. Także to jest 12 części naszego nabożeństwa. One nas uczą, widzicie, wielokrotnie, na różne sposoby, wielu różnych rzeczy. Więcej niż 12. Każda z tych rzeczy nas uczy kilku aspektów życia. I każda z tych rzeczy jest pedagogiką naszego chrześcijańskiego życia. Chrześcijańska liturgia jest po prostu pedagogiką pragnienia. Uczy nas, czego powinniśmy pragnąć. Uczy nas, w jaki sposób te pragnienia realizować. W jaki sposób dochodzić do celu. W jaki sposób osiągać ten dobry cel. Tą wizję, dobrą wizję dostatniego życia. Także praktyki, w które zaangażowane są nasze ciała, nasze zmysły, formują nas jako ludzi pragnących określonych rzeczy. Dlatego słuchajcie, niezmiernie nic nie zastąpi nabożeństwa w niedzielę. Nic, naprawdę. Wiem, że jak ważne jest to, żeby razem czytać, razem modlić się w domu. Wiem, jak ważne są chrześcijańskie spotkania w tygodniu. Ale słuchajcie, nic, naprawdę nic nie jest w stanie zastąpić, nie jest w stanie stać się substytutem niedzielnej liturgii. Nigdy nie będziemy w stanie w domu wejść w ten szczególny rytm formujący nasze pragnienie, naszą miłość właśnie u podstaw, u naszych serc. Nic nie kształtuje dzieci tak mocno dla Boga, jak właśnie nabożeństwo. Nabożeństwo z tymi elementami w odpowiedni sposób zaaranżowane. I mam nadzieję, że też nasze nabożeństwo będzie upiększone, że będziemy się rozwijali, że nasza muzyka będzie się stawała ładniejsza, że nasze formy, nie wiem, że to jak wygląda nasz stół, jak wygląda kiedyś może nasza sala, że te rzeczy też będą sprawiały w nas po prostu taki zachwyt, taki czasami prosty, będą nas tym bardziej nastrajały do modlitw, do wielbienia Boga. Także zobaczcie, praktyki muszą nabrać rytmu i regularności, aby wniknąć w naszą głębię, w nasze serce i ukształtować je. Dlatego tak ważne jest, żeby być regularnie na nabożeństwie, żeby właśnie przez nabożeństwo być wzmacnianym dla Boga i dla sprawy Jego Królestwa. Słuchajcie, jeszcze na końcu chciałbym przeczytać wam jeden psalm, psalm właśnie 84. Chciałbym, żebyście go posłuchali. Posłuchajcie uważnie, nie jest długi. To jest psalm synów Koracha. Posłuchajcie. O, jak miłe są przybytki Twoje, Panie zastępów. Dusza moja wzdycha i omdlewa z tęsknoty do przedsionków Pańskich. Serce moje i ciało woła radośnie do Boga żywego. Nawet wróbel znalazł domek, a jaskółka gniazdo dla siebie, gdzie składa pisklęta swoje. Tym są ołtarze Twoje, Panie zastępów, Królu mój i Boże mój. Błogosławieni, którzy w domu Twoim mieszkają, nieustannie Ciebie chwalą. Błogosławiony człowiek, który ma siłę swoją w Tobie, gdy o pielgrzymkach myśli. Na pewno był to człowiek, który myślał właśnie o tym, żeby pójść do do domu Bożego. Gdy idą przez wyschłą dolinę, wydaje im się obfitująca w źródła, jakby przez wczesny deszcz błogosławieństwami okrytą. Z mocy w moc wzrastają, aż ujrzą prawdziwego Boga na Syjonie. Panie, Boże zastępów, usłysz modlitwę moją, nakłoń ucha, Boże Jakuba. Boże, tarczo nasza, wejrzyj i spójrz na oblicze pomazańca swego. Albowiem lepszy jest dzień w przybytkach Twoich niż gdzie indziej tysiąc. Wolę stać raczej w progu domu Boga mego, niż mieszkać w namiotach bezbożnych. Albowiem słońcem i tarczą jest Pan Bóg. Łaski i chwały udziela Pan. Nie odmawia tego, co dobre tym, którzy żyją w niewinności. Panie zastępów, błogosławiony człowiek, który ufa Tobie. Także słuchajcie, jak myślicie, dlaczego psalmista powiedział, że lepszy jest jeden dzień w przybytkach pańskich niż gdzie indziej tysiąc. Amen. Wstaniemy teraz, zaśpiewamy kolejną pieśń.